Stefan Żeromski. Uroda życia. Czyta Ksawery Jasiński. Część pierwsza. Cień. Zupełna cisza zaległa korytarze. Najlżejszy szmer nie dochodził z sal. Nie słychać było turkotu, a jednak czuli to wszyscy, że w tej właśnie chwili zbliżają się karety, że zajeżdżają z zabałkańskiego prospektu przed przedsionek. Pewien profesor, mało znany słuchaczom najstarszego półrocza, jeden z sześciu oberoficerów, wykładający na kursie młodszym junkierskim pierwsze zasady fortyfikacji, wbiegł do sali na palcach i w istnym poplochu pozamykał własnoręcznie cztery jej okna. Uczynił to z pośpiechem i taką na obliczu bladością, jakby ta czynność zabezpieczyć miała zgromadzonych od jakiegoś groźnego niebezpieczeństwa. Przesunął się przed ławkami, wykonał ręką nieokreślony, niemal kabalistyczny znak. Znikł jak cień. Przez chwilę słychać było ostrożny podźwięk jego ostróg. Najbardziej odpowiedni, specjalny środek do potrącenia naprężonych nerwów. Długa, najzupełniejsza cisza. Piotr Rozłucki siedział w swej ławce wyprostowany, znieruchomiały, zamieniony niemal na spisz, niby jedna ze składowych części nowoczesnej działobitni, którymi miał wyładowaną głowę. Oczy jego spoczywały na taflach posadzki, na deseniu wywoskowanego drzewa. Kiedy wreszcie podniósł oczy, uczynił to niechętnie, prawie przemocą. Za przymkniętymi dopiero co oknami, w miękkiej wilgotności powietrza, wyspowiadanego przez szept wiosennego deszczu z miejskich czadów, tkwiły dalekie, nie wiadomo z jakich pniów wyrosłe, wielolistne gałęzie kasztanów ze stożkowatymi kwiatami, jakby objęcia pachnące z tajemnic dalekiego świata, ku tym oknom wyciągnięte. Piotr Rozłucki powrócił co prędzej oczyma i myślą z tej krótkiej wyprawy za mury. Poczuł sobie wstyd za tę słabość upadku, wyłamania się z wojskowej dyscypliny. Wrócił do szeregu. Ujrzał się znowu pośród kolegów, wbity między nich należycie jak sztacheta w przęsło. Niezłomnością woli zapanował nad wszelkimi wzruszeniami jakiejkolwiek natury. Daleko, znajomy na dole gmachu szczęk wielkich drzwi, głuche głosy, odległe kroki na marmurowych schodach, nieokreślony gwar w górnym korytarzu, odgłos stąpania wielu osób. Serca oficerów zamarły, rozum przedzierzgnął się w jasną świadomość, wola osadziła się w pełni. Mięśnie rąk i nóg u wszystkich wraz stały się jednią podwładną. Komendant baterii, sztab oficer, inspektor w pełnej formie z żelaznym na twarzy marsem wszedł niepostrzeżenie do sali, objął kurs błyskawicą źrenicy i wyprostowany, twarzą zwrócony w stronę korytarza, stanął u drzwi. W mgnieniu oka zespół młodych podporuczników składający kurs najwyższy powstał z miejsc jak jeden człowiek. Wszedł do sali powolnym, z lekka ociężałym krokiem wielki książę protektor. Bardzo wysoki, chudy, nieco już szpakowaty mężczyzna o twarzy niewesołej, ściągłej. Niewielka, klinowata broda jego siwiała, równie jak gładko przyczesane włosy. Pozdrowił młodzieńców z cicha znanym żołnierskim powitaniem. Odpowiedzieli jak jeden, skandując w sposób przepisany frazes z przepisanym uniesieniem. Książę skierował kroki ku katedrze zasłanej wspaniałym dywanem. Z dyskretną elegancją zasiadł na krześle pod portretem panującego monarchy. Obok, z obydwóch stron, jak gdyby wykonywując formułę skomplikowanego tańca, umieścili się generałowie świty. Generał Feldzackmeister, generał inspektor artylerii, pomocnik, inspektorowie zarządu artylerii i inni. Cała ta pusta przed chwilą połać sali zajaśniała nagle od paradnych szlif, aksamitnych kołnierzów, pąsowych lampasów, akselbantów, wielobarwnych szarf, orderów, gwiazd, wstęg, łysin i wypomadowanych czupryn. Przyciszony dźwięk ustawianych szabel i umyślnie zagłuszany brzęk ostróg